Chwała Panu Bogu. Witam Was serdecznie, bracia, siostry. Dzisiaj mam kilka tematycznych wątków. Jak mi się uda, to wyjdzie taki tryptyk, ale może tylko dwa tematy. I wiecie, są ludzie, którzy mają rozbiegane oczy i ich myśli też są rozbiegane. Są takie dzieci i dorośli się tacy trafiają. Tak myślę, że ja chyba też mam z tym problem, bo mam rozbiegane oczka i rozbiegane myśli, zwłaszcza kiedy ktoś słucham, jak ktoś czyta Słowo Boże. Zawsze moje oczy biegają po sąsiednich wersetach, po sąsiednich rozdziałach. Myśli gdzieś z tego głównego tematu się kojarzą i nie wiem, czy to źle, czy to niedobrze, czy będzie mi to wybaczone, ale to nie jest tak, że uciekam od tematu, który jest mówiony, ale często powiązuję z jakimiś swoimi myślami, gdzieś tam pamięć się cofa. Ale efekt jest taki, że otwierają się przede mną jakieś nowe pokłady Słowa Bożego, więc może to nie jest tak do końca złe, bo pamiętam, o czym była mowa i do tego jakieś takie swoje analizy, przemyślenia tego dokładam i okazuje się, że wydaje mi się, że znam Słowo Boże, że wiem, co jest napisane i po raz kolejny okazuje się, że to nie jest dokładnie tak, jak ja myślałem, tylko troszeczkę inaczej. I tak ostatnio słuchałem o, gdzieś był wspominany Abraham, jeszcze jako Abram, na temat jego wiary, że uwierzył Bogu i zawarł z Bogiem przymierze i no wiemy. Wydaje nam się, że wiemy. Mi się przynajmniej wydawało, że wiem. Ale jak tak wczytałem się w Słowo Boże, pierwsza Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, to tam jest troszeczkę to inaczej. I tak ta pierwsza część mojej usługi to właśnie niech będzie taka z nauki, historii. Bo 12 rozdział zatytułowany Powołanie Abrama zaczyna się tymi słowami: i rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiących Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I ogólnie wiemy, że Abram wyszedł z Ur Chaldejskiego do ziemi obiecanej, do ziemi Kanan. I tak zawsze myślałem, że to tak było. Ale to było troszkę inaczej. Przeczytajmy końcówkę 11 rozdziału. Od 27 wiersza. Potomkowie Teracha. A oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana. A Haran zrodził Lota. Haran zmarł za życia ojca swego Teracha w ojczyźnie swojej w Ur Chaldejskim. Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Iski. A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i żonę syna swego Abrama i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Terach żył 205 lat i umarł Terach w Haranie. Zawsze myślałem, że to Abram wyszedł z Ur Chaldejskiego, ale to wyszedł jego ojciec i też już za cel obrał sobie Kanan. Bóg nim kierował, ale on nie wiedział jeszcze, nie zawarł przymierza z Bogiem. Po prostu wyszedł i szedł. I w tej ziemi, na tym półmetku, że tak powiem, chociaż nie wiem jak to w kilometrażowo, czy to był półmetek, dopiero w Haranie, czyli już po wyjściu z Ur Chaldejskiego, Bóg zawarł po śmierci jego ojca przymierze z Abramem, że pójdzie dalej, pójdzie do ziemi Kanan. To tyle, co mnie ostatnio tak oświeciło trochę. Może dlatego, że tam cofnąłem się właśnie trochę wcześniej. Często jest tak, że w słowie my coś z pamięci znamy słowo, znamy historie biblijne. I to jest dobrze, ale kiedy na tej podstawie z pamięci, nie zaglądając do słowa, tworzymy dalsze historie i wnioski, możemy się łatwo zaplątać. Dlatego dobrze jest zawsze mieć pod ręką słowo i to, co sobie przypomnijmy. U mnie to jest kolejny raz. To, co sobie przypomnę i układam jakąś historię na dany temat, że później sprawdzam w słowie, kiedy nawet szukam, żeby to sobie zaznaczyć do czytania i przeczytam, to się okaże, że jest troszeczkę inaczej, a dobrze jest trzymać się faktów. Abram został powołany już po wyjściu z Ur Chaldejskiego, co nie zmienia faktu, że razem z ojcem stamtąd wyszedł. To była część łatwiejsza mojej dzisiejszej usługi. Część kolejna jest trudniejsza, dlatego że nawiązuje do niedzielnego kazania, do Księgi Malachiasza i do tego wersetu 14 z pierwszego rozdziału. Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne. Bardzo dotknęło mnie to słowo. Dlatego, że to, co uważałem za rzeczy dobre, okazuje się, to co my możemy uważać za rzeczy dobre, w oczach Pana może się okazać, że to jest zwierzę ułomne, że my posiadamy zwierzę czyste na ofiarę. I kiedy powierzamy swoje życie Bogu, zawieramy przymierze z naszym Zbawicielem, to ślubujemy dać tego samca nieskazitelnego. Ale potem często okazuje się, że ofiarujemy Panu zwierzę ułomne. Być może dlatego, że nie do końca rozumiemy. Bóg mówi, miłosierdzia chce, a nie ofiary. Ten samiec, ta ofiara z tego nieskreślonego samca, to ofiara naszego miłosierdzia. A wszystkie nasze dobre plany, dobre uczynki, dobre zamiary realizowane, to zwierzę ułomne. Michasia mi pomogła zrozumieć coś kilka dni temu. jakieś 2 tygodnie temu. Michasia to jest dziecko, które ma za miesiąc kończy 2 latka. A pomogła mi zrozumieć coś, co pomogło mi zrozumieć to słowo z Malachiasza czytane w niedzielę. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 18. Osiemnasty rozdział Ewangelii Mateusza. Ja tak sobie wyobrażałem, że wezmę Michasię na rękę i razem z nią to przeczytam, ale już w niedzielę uprzedziła mnie mama, że dziecko się zestresuje i ten numer mi nie przejdzie. Ale fajnie by było, bo czytamy w drugim wersecie, a on przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali wiersz 4 i zastanowili się nad nim. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Kiedy czytamy, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, niewielki mamy problem ze zrozumieniem tego słowa. Wiemy, jakie są dzieci i że mamy stać się jak dzieci. I w wielu rzeczach stajemy się jak dzieci i nawet wtedy, kiedy nie jest to dobre. Ale kto się więc uniży jak to dziecię? I tutaj mnie dotknęło, jak dziecko może się uniżyć? 2-letnie dziecko, jakże ono ma się uniżyć? Ona już umie chodzić, zaczyna mówić. A ona mi pokazała, jak się dziecko może uniżyć. Wziąłem ją na ręce na krótką chwilę i kiedy ją odstawiałem z powrotem na podłogę, podwinęła jej się rączka i zapłakała. Bo zabolało ją. Gdzieś tutaj pod moją rękę jej dłoń się podwinęła, zapłakała. Ja byłem przerażony. Mówię, no już mam przechlapane u dziecka. Mi tego nie zapomni nigdy. Krzyk, łzy jak grochy. Poszła do swojego pokoju, a my z Kasią, z Marcinem siedzieliśmy w kuchni i za chwilę przychodzi Michasia, ma kartkę, coś tam narysowała, pokazuje mi, chwali się tym. Zapytałem, czy to ona narysowała. Z radością odpowiedziała tak i wróciła do swojego pokoju, pochwaliłem ją. Widzicie, ona nie wie, ale ona się uniżyła. Ona złożyła ofiarę z czystego samca. Ona nie szukała winnego, ona zapomniała o sprawie. Tak właśnie dziecko mi pokazało, jak my powinniśmy załatwiać sprawę między nami. Waldek już mówił w niedzielę, że kiedy mamy problemy, docieramy się i uzgadniamy coś między sobą, nawet jeśli uda nam się dogadać, uznać, kto ma rację, kto jej nie ma, kto komu ustępuje, kto się nie będzie upierał przy swoim, idziemy na kompromis i wszyscy są zadowoleni. Widać, że się ktoś z kimś pogodził albo dogadał. Nie przynosimy wstydu Bogu, ale to jest ofiara z ciała, ofiara zwierzęcia ułomnego, ofiara nieskazitelna, to ofiara miłosierdzia. To jest ofiara, kiedy się nie dogadałem z bratem, ale przebaczyłem mu. Nie dogadując się, nie wnikając w szczegóły. Po prostu następny krok jest krokiem pojednania, nie wracania do tego, co się wydarzyło, nie wspominania tego, nie roztrząsania. Z uśmiechem budujemy dalej. Z uśmiechem, z czystym sercem. To było tak widoczne, co Michalinka, jak to ona zrobiła, że mnie było wstyd. Bo może gdybym ja poszedł do pokoju za nią, to ja bym ją pocieszał, albo przepraszał, albo tłumaczył. A przecież z czystego serca, z miłosierdzia, to powinienem pójść za takim dzieckiem i bawić się z nim dalej. Odczekać tą chwilę, kiedy jeszcze płaczę, a w momencie, gdy nie płaczę, zaproponować zabawę, zajęcie się. Dziecko to potrafi. Dzieci mają w sobie rzeczy dobre i złe i te złe rodzice wykorzeniają, ale te dobre powinniśmy pielęgnować u dziecka i zaszczepiać do siebie. Pamiętać o tym. Ciężko jest, to taka wymówka, no nie, ciężko jest w życiu dorosłym, w poważnych sprawach zachowywać się jak dziecko. W tych dobrych sprawach. Ja nie mówię, że wygłupiamy się jak dzieci, ale właśnie jak dziecko się uniżyć. Się zastanawiałem, jak dziecko może się uniżyć. Na czym polega uniżenie się dziecka? A po prostu zrezygnowała ze swoich pretensji do mnie, ze swoich żali do kogoś. Dzieci jeszcze w jakimś tam etapie życia zapominają szybciutko i przechodzą nad tym do porządku dziennego. I w sprawie takiej jak krzywda, jak żal, jak pretensje, to jest dobre. Przejść nad tym do porządku dziennego po to, aby budować relacje dalej. Nowym materiałem, nową spoiną, miłością, żeby kolejne rzeczy, które ludzie wspólnie tworzą, były zespojone tą Bożą miłością, a nie żeby w tą fugę wchodziły dawne żale i zgrzyty, które nie spajają ludzi. A ciągłe wracanie do tego sprawia, że między cegłą a cegłą nie ma nic zaprawy, nic spoiny. Kto się nie uniży, jak to dziecię. Kto się więc uniży, jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Nie wiem, ja nie mam potrzeby bycia największym w Królestwie Niebios, natomiast mam wielką potrzebę uniżać się. Cieszę się, że znam ludzi, którzy umieją się uniżać. Próbuję ich naśladować i wiem, że to kosztuje. Aby nie wracać do rzeczy przeszłych. Żeby rozmawiać o tym, o przyszłości, o tym, co buduje, a nie o przeszłości, która codziennie jest inna. A przeszłość była i jest jedna, a naszą naturą ludzką jest zmieniać przeszłość, której zmienić nie można, a to nie pozwala zmieniać przyszłości na lepszą, a przyszłość możemy zmieniać. Szukając wskazówek w Słowie Bożym, szukając przykładów wokół nas, że są ludzie, mali i duzi, których może nie dostrzegamy, nie zauważamy, nie szanujemy tak bardzo jak siebie lub innych dookoła, a w których możemy dostrzec czyste, ze szczerego serca, ze szczerego złota przykłady postępowania do naśladowania, po to, abyśmy nie byli w oczach Bożych oszustami, którzy ofiarują zwierzę ułomne. Ot takie, nie z serca, nie z miłosierdzia, ale takie no z dogadania się. Amen.
Chwała Panu Bogu. Mariusz mówił na koniec swojej usługi, pod koniec, że nie chce żyć wspominając, czy rozpamiętując, czy przywołując rzeczy przeszłe. I to w takim odniesieniu takie na przykład złe rzeczy, skarżenie się na coś, życie czymś, co było przykre, co mnie bolało, że zapominać o tym. Dziecko zapomina o tym. Mała Michalinka zapomniała o tym bardzo szybko i mogła mieć, powiem, dobrą społeczność z Mariuszem w następnych paru minutach, tak? Już po następnej minucie, czy tam po następnych paru minutach. Jest to przykład uniżenia się i efekt uniżenia się. Efekt pokory. Że to, co przykre, zostało zapomniane i z uśmiechem można było dalej. Tak jest to w naszym życiu, jeśli ktoś żyje przeszłością, złą przeszłością, najgorzej złą przeszłością, bo o taką chodzi, to nie może mieć dobrej społeczności dzisiaj, teraźniejszości dobrej z kimś. Bo jeśli ciągle żyje narzekaniem, skargami, to po pierwsze nie uniżył się. Bardzo dobry wniosek. To jest taka diagnoza lekarska dla naszej duszy. Lubimy, się pędzi nas do tego, żeby żyć przeszłością. Pędzi nas nasza natura, żeby wspominać krzywdy. Jak to kiedyś nam źle było, czy jak to kiedyś ktoś źle postąpił wobec nas. I wydaje nam się, że to jest słuszne, że to jest dobre, ale to jest dowód tego, że nie uniżyliśmy się. Jak dziecko. I nie możemy mieć wtedy dobrej relacji teraźniejszości, a tym bardziej myśleć się jakoś dobrze o przyszłości. Natomiast jeśli się uniżymy i przebaczymy, odpuścimy, że ta ofiara z dobrego, tego takiego czystego samca czy baranka, zwierzęcia czystego, to jest miłosierdzie. Okazanie miłosierdzia. To jest miłe Bogu i to jest dobre dla nas. Tak myślę, chcę sobie przywołać, jak to było kiedyś, może gdy. Jak nie za bardzo pamiętam, nie mogę sobie tego przy jakiejś takiej sytuacji przypomnieć, że żyłem przeszłością, złą przeszłością na przykład. Że właśnie wspominałem, czy żaliłem się nad sobą. Na pewno coś takiego było, bo taki dobry to nie jestem i nie byłem. Ale no mało tego było, dzięki Bogu. Ale myślę, że to był ciężki czas. Że to było naprawdę ciężkie, obciążone serce. Brak pokoju Bożego, brak radości. Brak radości. I tak można żyć latami nawet i nie mieć radości. A gdzie jest wina? Czy wina jest w tej przeszłości? We mnie, w nas, tak. Nie uniżyliśmy się. Nie uniżyliśmy się. Amen. Wina jest w nas. Bo jeśli się uniżymy jak to dziecię, to jesteśmy gotowi, żeby przyjąć radość, żeby korzystać z radości, którą Bóg daje, żeby patrzeć w przyszłość. Nie wiem, Mariusz powiedział, zmieniać przyszłość możemy, bo przeszłości nie. Jakoś nie bardzo jeszcze to rozumiem, nie dociera to do mnie jakoś tak. Myślę sobie, jak tą przyszłość zmieniać mogę, ale na pewno mogę ją w jakiś sposób kształtować, tą przyszłość. Tak, bo w zależności od tego, jak będę podchodził do życia, jak będę startował każdego poranka, jak będę wchodził w tą przyszłość, z jakim nastawieniem, z jakimi priorytetami, z jakimi przykazaniami Bożymi, to mogę ją faktycznie. Zamiast ponurej może być, w Chrystusie może być radosna, prawda? Zamiast takiej beznadziejnej może być pełna radości, może być pełna radości, bo z Panem Bogiem. Bo z Panem Bogiem, jeśli będę poddany Bożemu Słowu, bo ludzie w tym świecie chyba nie mogą sobie tej przyszłości za bardzo. Się mogą na coraz gorszą. I taką ją robią. I taką ją robią. I taką ją widzą. I taka będzie. Bo nie mają siły, nie mają potencjału, żeby robić ją lepszą. Natomiast z Panem Bogiem, my z Panem Bogiem właśnie możemy. Bo droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, mój kochany wiersz, która coraz bardziej jaśnieje aż do białego dnia. To jest przyszłość nasza. I my ją możemy formować, o niej myśleć. Ja chciałbym się podzielić słowem, który tak długo już prawie, że zapomniałem o nim. A myślę, że warto. Zapisane jest to w drugim liście do Koryntian. W 9 rozdziale, końcówka rozdziału, czy druga połowa rozdziału, bo to taka końcówka więcej jak od 6 wiersza, drugi list Pawła do Koryntian, 9 rozdział, od 6 wiersza będziemy czytać zatytułowany fragment Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Nie będzie to na pewno, bracia i siostry, żeby nikt z was nie odebrał tego. Jeśli nawet coś tam będę mówił, może coś tak nie pokręcę. Jakaś, nie wiem, napomnienie, że za mało nie jesteście ochotni. Nie jesteście dawcami ochotnymi. Na pewno nie jesteśmy. Dzisiaj nawet był pewien budowlaniec, którego człowiek będzie nam robił te płytki tam w tym od jutra. I tak mieliśmy trochę duszą, czekaliśmy na kogoś i on tak siedzi, tak patrzy, tak gada z nami, mówi, i co? No i to wszystko, mówi, to co wy tak, skąd wy to tak, to wszystko? Ja mówię, no, z naszych pieniędzy, no. To, co uzbieramy, to remontujemy. I on był taki naprawdę, no, zdziwiony. A ilu was jest? No tylu. Kiwał głową, że to, myślał, że może jakieś scentralizowane środki dostajemy, jakąś pomoc. Ja mówię, że nie. I wiem, i faktycznie w rzeczy samej tak jest, że dlatego nie o tym chcę myśleć tylko, czy mówić, czy myśleć, że ten fragment mówi o pieniądzach. Nie, chociaż też, oczywiście też i może w głównej, nawet w głównej myśli to mówi o dobrach naszych, na pewno. Ale wolałbym coś innego z tego wziąć. Opowiadam. Kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Może tak po troszku, dobrze? Ja nie wiem, do czego tak najczęściej odnosimy ten wiersz. Czy akurat do pieniędzy? Bo jakby najmniej wiarygodny był do pieniędzy. Każdy, kto obficie sieje, będzie też obficie żął. Czyli tak, jeśli obficie daję, to będę obficie żał. A skąd będę żął? Pytanie zaraz się pojawia. Jak dam na ofiarę, dam komuś na pomoc, dam do skrzyneczki tam, no to kto mi odda? Co państwo mi odda? Nie odda mi. A Pan Bóg jak mi odda? No, proszę? W zdrowiu mi odda. No jeśli ktoś uważa to, że w zdrowiu, no to już ma ten interes, nie? My możemy to częściej może do duchowych rzeczy obficie siać. W duchowych rzeczach. No to wtedy faktycznie, no Bóg nam, no da, no jeśli będziemy na przykład siać obficie, no w czym? No w modlitwie wstawienniczej za kimś. Da Bóg nam? No da, bo kto inny? Już nie zakład pracy mi premię przydzieli, ale Pan Bóg w jakiś sposób duchowy mi to wynagrodzi, tak? Jeśli w gościnności będę obficie siał, dawał z siebie, w gościnności. Słowo Boże mówi, że mamy gościnności nie zapominać. Bo kochani, gościnność to nie tylko dać głodnemu, bo dzisiaj by musiała całkiem ta gościnność już zniknąć. Bo kto dzisiaj głodny z was? No, do kolacji, nie? Ale kto w taki sposób pojedziecie do domu, to sobie zjecie kolację, nie? Ale kto tak głodny, że nie będzie jadł, jeśli ja mu nie dam? No nikt. A w niedzielę jak się spotkamy, kto z was będzie taki głodny, czy w takiej sytuacji, że wróci do domu i nie będzie miał obiadu? Bo nie ma z czego. No kto z was? No nikt. I w związku z tym ta gościnność by musiała dzisiaj już tu być absolutnie unieważniona, puste słowo, bo nie ma głodnych. No. Jeszcze w Afryce, gdybyśmy żyli, to tam by było parę głodnych. Ale gościnność nie ma tylko na celu, powiem, dać chleb, czy dać obiad. Ale gościnność to jest też społeczność z kimś, kto jest akurat samotny, czy sam. To jest też danie swojego serca. To są też piękne, budujące powinny to być, tak? Dlatego piękne rozmowy. To jest społeczność też. Gościnność. Nie zostawić kogoś, żeby poszedł sobie i był sam z sobą. Pamiętajmy, że gościnność, jeśli chodzi o tą powiem, geograficzną szerokość, w jakiej Chrystus mówił, czy Słowo to Boże było mówione, tamta gościnność to nie tylko polegała na tym, żeby dać. Tam przede wszystkim gościnność to tworzyć dom. Żeby być z Nim, tak? Żeby On miał schronienie. Nie tylko jeść. Jeść to było jakieś, nie wiem, 1/3. A 2/3 to serce mu okazać, dobroć, szczerość mu okazać, porozmawiać z nim, pocieszyć, jeśli trzeba było, tak? To nie tylko dać obiad. Dlatego to nie jest zdewaluowane przykazanie, gościnnymi bądźcie, czy gościnności nie zapominajcie. To dawanie nie tylko chleba, ale coś więcej. Swojego serca, swojego czasu, fajnie spędzonego, pożytecznie spędzonego. Wydawałoby się, że tak, kto sieje skąpo, kto obficie sieje, to będzie żął też obficie, że to dotyczyłoby bardziej tych duchowych rzeczy, niewymiernych takich. Ale też, absolutnie też, i w zasadzie głównie tutaj ta myśl jest, dotyczy finansów, dotyczy materialnych rzeczy. Tak samo dotyczy materialnych rzeczy. I prawdą jest, że jeśli ktoś obficie sieje, to i będzie obficie żął. Nigdy mu nie zabraknie. Zależy, co kto rozumie za obficie, tak? Tak jak to mówią ci od Ewangelii Sukcesu, jest taki rynsztok. Kiedy mówią, daj $100, a Bóg ci da 1000. To jest takie naprawdę poniżej pasa cios, zachęta. A oni tak właśnie mówią. Wiecie, bo im nie chodzi o całą tą konstrukcję tej dobroci, co chodzi im o $100. Chodzi im o zwykły papierek, chodzi im o kasę. I dlatego tak mówią, daj 100, a Bóg ci da 1000. Z takiego Boga, wiecie, z takim Bogiem. Gdyby był taki Bóg, to kiepsko byśmy się mieli. To kiepsko byśmy się mieli. Zaraz będziemy czytać, na czym polega to obficie, obficie rządź będzie. Ale na pewno dotyczy to też, powiem, pieniędzy. I żeby już, powiem, zakończyć tę sprawę może pieniędzy i pójść dalej, jeszcze powiem taki piękny przykład, żeśmy słyszeli na konferencji w Toruniu. Brat Zakponen mówił go, że pewnej małej dziewczynce mamusia, wyprawiając ją na nabożeństwo, bo sama nie mogła iść na niedzielne nabożeństwo, dała jej pieniądze i powiedziała tak: to jest 5 zł dla ciebie. Jak będziesz wracać, to sobie kup czy tam wafelka, czy loda, czy coś. A tu jest 15 zł, dasz to na składkę, dasz to na kolektę. I ona poszła. I kiedy wróciła, mama się pyta: no jak? Jak tam było, w porządku? A jak tam było? Ile dałaś? Ona zwiesiła głowę. No co? Ile dałaś? 5. Przecież miałaś dać 15. Tak, i chciałem dać 15, ale ten pastor, zanim ruszył koszyk, powiedział: niech każdy dobrze popatrzy w swoje serce, bo Bóg ochotnego dawcę miłuje. Czy dajesz z ochotnego serca? I ja zobaczyłam, że 15 to ja bym z ochotnego nie dała, a 5 dałam. I wiecie, i ja wierzę, że tak przyjęta ofiara, tak, taką ofiarę Jezus naprawdę pochwaliłby. Prawdziwie popatrzyła w swoje serce i naprawdę zadowoliła tym Boga. Bo gdyby dała 15 z bólem w sercu, i tak powinniśmy my dawać. I taka jest zasada dawania u Boga. Z serca. Nie ilość, ale jakie jest serce przy tym. Sztuka jest w tym, żeby tak mieć serce, żeby z radością dać te 15, a nie zostać na tych 5, tak? Żeby nie dać 5, a 15 dla siebie, tylko żeby dać 15, a 5 dla siebie. To jest sztuka. Tak serce swoje otworzyć przed Bogiem. A więc, bo każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam, władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski. Kochani, to jest odpowiedź, co możemy dostać od Boga za pieniądze, które damy. Nie to, że się konto nam powiększy, bo z nieba nie przyjdzie przekaz ani przelew. Ale jest coś więcej jak pieniądze, naprawdę coś o wiele więcej. I to jest ta odpowiedź. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski. I to by już wystarczyło. Obficie wszelkiej łaski. Z powodu tego, że jesteś szczery przed Bogiem, że jesteś hojny. Bo tu jest mowa o hojności, o obfitym dawaniu, że jesteś hojny. Bóg ci udzieli wszelkiej łaski. I to jest więcej, niż by ci Bóg miał przelać 1000 złotych za 100 złotych. Bo tylko by ci przelał 1000 złotych i szybko by przeszło i minęło, roztrwoniłbyś te 1000 złotych absolutnie szybko. I byś nie zauważył różnicy. I byś był pełen narzekania, że znowu się skończyło. Ale łaski, wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Chwała Panu Bogu, taki dobry jest Pan Bóg dla nas. Nie chcę, żebyśmy zubożeli i nie zubożyjemy. Mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Na wszelką dobrą sprawę. Hojnie łożyć. Tych dobrych spraw jest naprawdę bardzo wiele. To jest takie szerokie spektrum. To nie tylko pomóc biednemu. Jest bardzo wiele. Cieszę się, że rozumiemy to w naszym zborze, że są tacy ludzie, którzy tak po prostu podchodzą do tego. Kiedy zbieramy na Michałka i ustaliliśmy, że zbór będzie, powiem jakby, przeznaczał 400 zł, zachęcaliśmy do tego, że najlepszą rzeczą, jeśli ktoś by sobie w sercu postanowił, czy to było Michałek, czy to był jeszcze wcześniej Robert, teraz już Robert nie korzysta z tego. Najlepsze jest to, gdyby ktoś sobie w sercu postanowił, że regularnie wspomaga, bo może. I na pewno takie osoby się znalazły, dlatego że zawsze, nie wiem, czy zawsze jest to pokryte w pełnym stopniu, ale wiem, że Piotrusia poprosiłem we wtorek, żeby jednak zajrzał do tej skrzyneczki, bo tam ja wrzuciłem za gości dali, którzy tutaj nocowali. I chciałem, żeby to już, żeby wiedział, żeby to wziął po prostu i do kolekty tam dołożył. I tam były już na Michałka. I to już więcej było jak połowa tego. Już nie powiem teraz ile, czy to było 240, 340, ale już było na to. I wiecie, to jest dobre, że ktoś w tym widzi, że to po prostu też jest potrzebne, że to jest dobra rzecz. Że to jest dobra rzecz, abyśmy mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Pamiętajmy, kochani, że Pan Bóg też na to patrzy. Pan Bóg też to widzi. To też jest jakiś dział naszego życia. Nie całkiem Bóg nawet odwraca oczy, jak jest mowa o pieniądzach, to Bóg... Nie. Bóg patrzy na nas, tak? Bóg patrzy, Pan Jezus patrzył na tych, którzy wrzucali, bo to nawet ciekawie patrzą. Znaczy, nie ciekawie dla ludzi. Bo wnikliwie patrzył, jak oni wrzucali do skarbca świątynnego. Pan Jezus wnikliwie patrzył i widział tych, co dużo rzucali, i widział też tą wdowę. To nie jest tak, że Pan Jezus odwraca oczy, kiedy chodzi o pieniądze, bo to tam nie, wiadomo, to jest... Nie. Bóg nam też udziela wszelkiej łaski, abyśmy mając wszystkiego... Zobaczcie, nie aby kosztem naszym byśmy mogli innych wspierać, ale żebyśmy my, najpierw o nas dba. Nie, kosztem naszym innych, tak? Tak sobie można to tłumaczyć. Taka hojność to jest kosztem moim, kosztem mojej rodziny. Innym będę pomagał. Nie, Pan Bóg patrzy na to, żebyśmy mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Na nas patrzy. Abyśmy mieli zawsze wszystkiego pod dostatkiem. I potem mogli łożyć hojnie, wiecie, na dobrą sprawę, na wszelką dobrą sprawę. Wiecie, w czym jest problem? Czego trzeba pilnować, bracia i siostry? Żeby naszego serca, naszej hojności, naszej szczerości nie zamknęła miłość do pieniędzy. Nie zachłanność. Żeby nie zamknęła naszego serca. Zachłanność. Tego trzeba pilnować. Bo jeśli coś nie gra, to nie dlatego, że Bóg nam nie daje i nie mamy co. Nie dlatego. Jeśli nie możemy dać, na przykład mówimy, nie mogę, chętnie bym pomagał, ale nie mogę. To nie dlatego, że za mało masz na koncie, że za mało zarabiasz. Nie dlatego, że ci Bóg wszelkiej łaski nie udzielił jeszcze, chyba za mało ci udzielił. Nie. Udzielił ci, zamknęła serce zachłanność, skąpstwo. I tego trzeba pilnować. Bo Bóg nie zawodzi. Bóg nie wycofa się. Bóg nie powie, zapomniałem, nie powie, to takie przykazanie, tak tylko powiedziałem, żeby was zachęcić do dawania. Nie. Na wszelką dobrą sprawę, żebyśmy mogli ułożyć hojnie. 9 wiersz. Jak napisano, szczodrze rozdaje. Bóg szczodrze rozdaje. Udziela ubogim. Sprawiedliwość jego trwa na wieki. Na wieki. Chwała Panu Bogu. Dzisiaj też trwa ta sama sprawiedliwość. I dalej pisze. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. I przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Wiecie, to chodzi o to, że to jest napisane, że nawet te rzeczy takie właśnie, takie typowo doczesne, takie, one mogą dać owoce sprawiedliwości. Kiedy jesteśmy hojnymi, przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. W tych rzeczach też możemy zrodzić owoce sprawiedliwości. Mogą się zrodzić owoce sprawiedliwości. Bardzo prosty sposób, tak? Może jeden z prostszych sposobów. Trudno jest, powiem, to wymaga wiele starania, wiele zabiegów, wiele takich, nie wiem, cięć tego krzewu, żeby wydać owoc typu cierpliwość, łagodność, wierność. Wiele starania, żeby wydać owoc tego typu. Natomiast owoc sprawiedliwości jest napisane, tak prosto można zrodzić. Będąc hojnym. Oczywiście z dobrego serca, tak? I nie z przymusu. Dlatego to serce musi być przemienione i poddane Bogu. A tak ubogaceni we wszystko. Nie pisze o naszej biedzie i jeszcze większej biedzie. Nie pisze o tym, że sobie od ust odejmujemy. Nie pisze tutaj o tym, że nasz budżet rodzinny, domowy, nie wiem, spadnie poniżej poziomu. Nie pisze tutaj o tym. Nic nie pisze o tym. Pisze o innych rzeczach, o tych dobrych. A tak ubogaceni we wszystko. Tylko, że tutaj nie są kryteria ludzkie, tak? Jakbyśmy się spytali, co to znaczy, jak ty to rozumiesz, że Bóg ubogaci cię we wszystko, to powiedział, da mi nową maszynę, dom z garażem i willę z basenem i pracę minimum za 40 tysięcy. To by powiedział. Nie tak, jak świat rozumie, ubogaceni we wszystko, tak? Ale będziemy mieli zawsze wszystkiego pod dostatkiem. A Panu Bogu, zawsze wszystkiego pod dostatkiem. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość. Wszelką, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby, to jest służba. To każdy może w tej służbie być. W pastorskiej służbie nie każdy może być. W kaznodziejskiej służbie nie każdy może być. W ewangelizacyjnej nawet służbie, nie każdym, o takiej typowo służbie. Nie mówimy o oświadczeniu wszystkim, do tego każdy, tak? Ale służba. Nie każdy może być. Natomiast w tej służbie każdy może być, kto pracuje. Każdy może być, kto ma jakieś dochody. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, zobaczcie, to jest jedna taka rzecz, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Myśleliśmy tak o tym, że taka służba wydaje plon, dobry plon, który Bóg przyjmuje, dobry plon, na którym naprawdę nam zależy, żeby wydawać dobry plon, wydaje obfity plon w dziękczynieniach, w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Czy to jest plon, kiedy ktoś dziękuje Bogu, że otrzymał pomoc, może nawet nie wie od kogo? Czy to jest plon? Jest to plon. Kiedy ktoś dziękuje Bogu za ofiarność, kiedy ktoś dziękuje Bogu za pomoc, którą otrzymał, jest to plon, który miły jest Bogu. A powiem jeszcze tak z drugiej strony, tak odwracając. Jeśli cokolwiek otrzymujemy, czy jesteśmy na tyle wdzięczni, czy uważamy, że powinniśmy dziękować Bogu, czy to się należy? Powinniśmy być wdzięczni. Powinniśmy dziękować Bogu. Bo to jest, jeśli otrzymuję pomoc, jeśli otrzymuję jakąkolwiek pomoc, czy finansową, czy uczynkiem jakimś, czy ktoś mi pomoże w czymś, czy ktoś mi, nie wiem, mieszkanie pomoże sprzątnąć, czy coś tam zrobić, czy zakupy zrobić. Powinniśmy być wdzięczni bo to ktoś czyni kosztem swojego, no kosztem swojego. Powinniśmy być Bogu, tak funkcjonuje, tak funkcjonuje. I można przynieść też obfity plon dla Pana w tej dziedzinie. To nie jest taka nic niewarta, nieznacząca dziedzina. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą, cały czas jest o służbie, to jest służba. Chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej. I teraz już całkiem nie myśląc już o pieniądzach. Ale ja nie myślałem też tylko o pieniądzach, tylko oczywiście. Ja myślałem o tych duchowych rzeczach, o modlitwach jeden za drugim, o odwiedzaniu się, o trosce o siebie. Bo to dotyczy też tego, kto obficie sieje, to obficie będzie żął. Podporządkujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej. Nie tylko wyznawać Ewangelię Chrystusową, nie tylko chlubić się Ewangelią Chrystusową. Ja tak dobrze rozumiem Ewangelię Chrystusową. Ja przyjąłem Ewangelię, ja wierzę w Ewangelię, ale podporządkowujecie się. Trzeba się podporządkować Ewangelii, prawda? Ewangelia, naprawdę, Ewangelia jest takim też ma, zawiera taki schemat, taką konstrukcję tego, jak powinniśmy żyć. Mamy poddać nasze życie, podporządkować pod Ewangelię, pod wymagania Ewangelii, pod to, co zwiastuje, co jest zwiastowane przez Ewangelię. Podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii. Bieda, jeśli człowiek wyznaje Ewangelię, ale jej się nie podporządkowuje. Jeśli wyznaje Ewangelię, ale się nie podporządkowuje przykazaniom Bożym. To się mija wtedy z celem. To są takie rozbieżne drogi i prowadzą donikąd. I wtedy inaczej jest tą wiarą. Pan Bóg nie określi tego, że my wierzymy Ewangelii, jeśli się nie podporządkowujemy jej. I za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. I za szczerą wspólnotę. Mówiłem o tym, że gościnność to nie tylko dać chleb i nakarmić, ale to wspólnota, to społeczność. Szczera społeczność. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu dóbr obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Taka jest prawda. Tęsknić będą za wami, byśmy, gdybym tak powiedział, i dokończmy, dlaczego będą tęsknić za nami? No bo daliśmy im. Bo otrzymujemy pomoc od nich, dlatego nie. Tęsknić będą za wami, prawda? Ale z powodu jakiego? Nie, że dostali od nas, ale z powodu nader obfitej łaski Bożej, która na nas spływa, a nie na nich. Na nas spływa. Tak, bo powiem, nasza hojność jest dowodem tego, że Bóg nas błogosławi. Że my rozumiemy to błogosławieństwo Boże i dobrze je obracamy. I że Bóg jest wierny temu, co powiedział. Nie brakuje nam niczego. A więc jest to prawdą. Jest to prawdą. Dlatego życie z Ewangelią, życie w Królestwie Bożym jest naprawdę tam rządzą inne zasady. My tak jesteśmy osłuchani tymi zasadami w tym świecie, takimi egoistycznymi, takimi okropnymi, powiem, takimi nieludzkimi. I nieraz nawet sobie nie zdajemy sprawy, że w Królestwie Bożym są inne, całkiem inne, działają całkiem inne zasady. Jest naprawdę całkiem inne spojrzenie. Bo gdyby to zgodnie z duchem finansów i tego świata przedstawić ten fragment, to by było, trzeba powiedzieć tak, dawajcie, Im więcej dacie, tym więcej dostaniecie. Dacie 100, dostaniecie 1000. A ci, których obdarzycie, będą dziękować Bogu za was, że jesteście tacy hojni i że ich pomagacie. No to jest normalne. No to jest właśnie taka zasada. To jest taka prawda w tym świecie. Natomiast tutaj jest prawda Ewangelii. Jest całkiem inna. Dawajcie hojnie, a Bóg będzie wam łaski udzielał, abyście we wszystkim mogli obfitować. I jedną z tych niesamowitych darów łaski Bożej, to co Halinka powiedziała, da nam zdrowie. Da nam możliwości, da nam swoją ochronę. Wiele rzeczy. Bóg da wszelkie łaski, abyśmy my mogli obfitować we wszystko. My. Ci, którzy dają. Ci, którzy są hojnymi. A ci, którzy otrzymują od nas, będą dziękować Bogu za to, że na nas łaska spływa. Że widzą w nas wypełnienie woli Bożej, wypełnienie przekazań Bożych, że Bóg jest wierny. Im też nie będzie chodzić o to, żeby jak najwięcej dostać. Nie będą mówić, Panie Boże, mogliby dać więcej. Nie. W świecie może by tak mówili. Ale w tych zasadach jest całkiem inaczej. Jest całkiem inaczej. Bracia i siostry, dlatego powiem tak, i może tak mówiłem, bo najczęściej o pieniądzach, ale nie o tym myślę, bo jesteśmy w tym dzięki Bogu. Ale bądźmy jeszcze lepsi, bo co, może nie jesteśmy doskonali, tak? Ale we wszystkich duchowych rzeczach, bo to dotyczy wszystkich, to ten wiersz pierwszy dotyczy, kto skąpo sieje, skąpo będzie żał, to nie dotyczy tylko tego, wszystkich rzeczy. To jest taka generalna zasada. A kto obficie sieje, obficie też rządź będzie. Naprawdę, przykładajmy ręce do pługa i bądźmy wiernymi Bogu i wierzmy temu słowu, wierzmy tej obietnicy, wierzmy tej zasadzie, że działa. Kiedy trzeba się modlić, módlmy się, kiedy jest potrzeba się modlić. Angażujmy się w to. Kiedy jest potrzeba postu, pośćmy. To nie jest na darmo. Bóg nam udzieli wszelkiego, Bóg patrzy na nas. Kiedy jest potrzeba pomóc fizycznie, pomóżmy fizycznie. Kiedy jest potrzeba porozmawiać, to porozmawiajmy. Dzielić czas, to dzielmy czas. Siejmy obficie. Wtedy jest, powiem, chrześcijaństwo się rozwija i jest zdrowe. I to tak pięknie obrazuje ten apostolski obraz Kościoła, społeczności w dziejach apostolskich. Że wszyscy wszystko sprzedali, włożyli to do kupy i wszyscy mieli. To jest taki piękny przykład, to jest taka kwintesencja tego. I byli, miłowali się, i troszczyli się jeden o drugiego i wdzięczni byli jeden za drugiego. No i wszystko tam pasowało. Tak jest w Królestwie, tak jest w Królestwie Bożym. I to jest droga nie do naszego zubożenia czy jakiegoś, że o, będziemy dawać, a inny będzie. To jest droga do naszego szczęścia. To jest droga do naszej radości. To jest droga do jeszcze piękniejszej społeczności, jeszcze lepszej. Jeszcze więcej radości będziemy mieli ze zboru, ze społeczności. Jeszcze więcej powodów do wdzięczności. Tak jak apostoł Paweł zakończył ten fragment. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Amen.